صباح الخير هون بيروت.
دين دوبري تو بيروت.
سلامات من بيروت.
Z Bejrutu pozdrawiają
Maja Teje.
I mamy dzisiaj gościa specjalnego, pozdrawia
Agnieszka Siranosian.
Tak, witamy panią Agnieszkę już nie po raz pierwszy, tylko któryś raz z kolei w naszym studiu Bejrut. Pani Agnieszka jest przedstawicielką Polonii, która tutaj jest bardzo aktywna w Libanie. Pani Agnieszko, ile to już lat pani tutaj mieszka, prowadzi rodzinę wraz z mężem?
Ja mieszkam już 16 lat w Libanie.
Z tego co pamiętam, to kilka dni temu taką rocznicę obchodziliśmy tutaj razem. No, w sobotę co prawda nie widziałem pani na spotkaniu Polonii z okazji Mikołajek, bo wiadomo obowiązki, jakie pani ma względem rodziny w tych trudnych czasach, a zwłaszcza jeżeli chodzi o dzieci, o ich szkołę. W ciągu tych kilku miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego, ile dni pani dzieci były w szkole?
Od rozpoczęcia rewolucji dzieci nie chodziły do szkoły przez 12 dni w październiku. Do tego doszły jeszcze 2 dni w listopadzie, więc łącznie to wyszło 14 dni wolnego przerwy.
Takiej przerwy przymusowej. Pani podała datę 17 października. Zresztą często widzimy te napisy jako właśnie rewolucja październikowa. Tyle dni dzieci nie były w szkole. Czy to będzie jakimś problemem, jeżeli chodzi o ten rok szkolny? Jak pani to z doświadczenia przecież długiego uważa?
Problem ten już został rozwiązany. Otóż w ten sposób szkoły państwowe nadrabiają zaległości w soboty. Szkoły są otwarte. Niektóre szkoły prywatne również są otwarte w soboty. Nasza szkoła funkcjonuje w ten sposób, że jedną sobotę sekcja francuska ma zajęcia, drugą sobotę sekcja angielska. 4 godziny. Zajęcia się odbywają w soboty. No i również częściowo przerwa świąteczna została skrócona. 23 grudnia jeszcze będą otwarte szkoły, jak również od razu po Nowym Roku, 2 i 3 stycznia, już dzieci wracają do szkoły, bo zazwyczaj powrót po tej przerwie świątecznej następował 7-8 grudnia po świętach Bożego Narodzenia prawosławnych. Tym razem zostało to troszkę ukrócone. A poza tym, szkoła funkcjonuje i wszystko działa. Nie mamy zbyt dużych opóźnień z programem, jak zapewnia dyrektor.
Tak, Liban jest już do tego przyzwyczajony. Pani tego nie pamięta. 30 lat temu zdarzało się, że nawet miesiącami dzieci nie mogły chodzić do szkoły z powodu działań wojennych, ale zawsze dawały radę to nadrobić, zwłaszcza kiedy rodzice są w stanie pomóc też dzieciom w domu, żeby nadrobić ten stracony materiał. Co prawda wśród młodzieży, wśród dzieci nawet bym powiedział, bo pani starsza córka to ile ma lat aktualnie?
Moja córka ma 14 lat i w tym roku będzie zdawała egzamin państwowy gimnazjalny. I tutaj problem właśnie był z tymi dziećmi, które będą zdawały egzaminy państwowe, czyli są to gimnazjaliści i maturzyści. Jak oni nadrobią ten program i jak to wszystko zostanie rozwiązane, gdyż gimnazjaliści będą zdawali egzaminy w czerwcu. Tutaj już wiemy, że będzie to troszkę opóźniony. Ten egzamin około 10 czerwca. Miał być 2-3, będzie nieco później.
No tak, 14 lat. Ja, pani Agnieszko, takie dziewczyny i takich chłopaków spotykałem na barykadach, chociażby w Biblos, kiedy autostrada była przez ponad miesiąc czasu praktycznie zamknięta i rzeczywiście ta młodzież, nastolatki, które naprawdę są bardzo dobrze uświadomione z tego wszystkiego, co się dzieje tutaj w Libanie, i to one, te właśnie dzieciaki, bym powiedział, niejako doprowadziły do upadku rządu i ten taki impas trwa do dzisiaj. O nim sobie powiemy za chwilę. Czy nie miała pani problemu, czy pani córka nie chciała też gdzieś tam uciekać na te barykady nocami?
No nie, nie miałam problemów. Nocami nie. Był taki tydzień, wydaje mi się, w listopadzie, to było rzeczywiście, gdzie wychodziły na ulicę dosłownie młodzież, ale głównie ta maturzyści. Od nas ze szkoły również brali udział w protestach, nie tylko w Biblosie, również w innych miastach. Ale nie, ja z córką nie miałam problemów.
Chodziła na zajęcia,
jak pani Agnieszka tutaj powiedziała już poza mikrofonem. Na pewno jest to wielki, wielki kłopot rodziców, co będzie dalej z dziećmi. Chociaż sami uczniowie, i ja to słyszałem, nawet zarejestrowałem, kiedy mówiliśmy, nie boicie się stracić roku, no ta młodzież dorastająca mówiła, wolę stracić rok niż całe życie. Czyli jednym słowem mamy młodzież bardzo uświadomioną. Wrócimy jeszcze do tego tematu. Dzisiaj, szanowni słuchacze, zrobiliśmy to w taki sposób, że rozpoczęliśmy od wywiadu, od rozmowy z panią Agnieszką, bo wydaje nam się, że to jest taki puls, co się dzieje w tym społeczeństwie. Jeszcze nim przejdziemy, jak zwykle na początku mówiliśmy o pogodzie, ale zaraz o niej też powiemy, tylko jeszcze takie pytanie. Ktoś, pani Agnieszko, z naszej tutaj wspólnoty, i to ważny, no bo dyplomata, właśnie odjeżdża. Czy pani wie, o kim mówimy?
Tak, wiem, jest to nasz pan konsul Marek Eliasz. Pozdrawiamy, jeśli nas słucha, opuszcza naszą placówkę po 4 latach tutaj działalności i pracy. Także dziękujemy i pozdrawiamy, jeśli nas słucha.
No ja bym dodał jeszcze pozdrowienia dla pani Małgorzaty, Eliasz, małżonki pana konsula, już w tym momencie byłego, bo była zawsze z nami, była na wszystkich spotkaniach, była promotorem wielu takich akcji i dla dorosłych, i dla dzieci. Była zawsze duszą Towarzystwa Polonijnego, a pan konsul, dziękując wszystkim na spotkaniu w tą ostatnią sobotę właśnie z powodu Mikołajek, no podkreślił, że gdyby nie małżonka, gdyby nie jej wkład, nie mógłby tyle rzeczy dokonać w tych przecież niełatwych sytuacjach, w jakich tutaj w Libanie żyjemy. Pogościliśmy się, wymieniliśmy sobie prezenty mikołajkowe. Atmosfera była wspaniała, choć troszeczkę no, z taką nutą pożegnalną pana konsula i jego małżonki. My też się przyłączamy jako Studio Bejrut do podziękowań przede wszystkim za to, cośmy mogli tutaj w Libanie przy pomocy pana konsula działać, ale również życzymy wszystkiego najlepszego na przyszłe no, funkcje, na pewno jakie przed nim czekają. Jeżeli chodzi o następcę, no to jest bardzo sytuacja, bym powiedział, pozytywna, dlatego że już od teraz konsulem, a dokładnie panią konsul jest pani Gabriela Piotrowska, która ma już długie doświadczenie w ogóle na Bliskim Wschodzie, a w Libanie jeszcze dłuższe, i niejako ta pałeczka tego maratonu po prostu została tylko przekazana, i wiemy, że z tego wszystkiego, co już było, pani konsul będzie korzystała i oczywiście dołoży no, swój taki, powiedzmy, styl dyplomaty kobiety, który tu na Bliskim Wschodzie jest bardzo, bardzo potrzebny. Pani Agnieszko, teraz niech pani popatrzy za okno i co pani za tym oknem naszego studia widzi?
Przepiękną tęczę. Tutaj rozciąga nam się widok na przepiękną tęczę nad morzem. Przede wszystkim morze i przepiękna tęcza.
No tak, widzimy Makazi Garden przed nami, ogród z bananami, papają, awokado i co tam jeszcze tutaj rośnie, pomarańcze, a linia brzegowa już tak jak przed nami, rozciągające się morze, i rzeczywiście ja takiej tęczy w Libanie, a chyba nigdzie tak intensywnej, prawdziwej, biblijnej, to ja w życiu nie widziałem. Zresztą Maja już to sfotografowała, przekażę do studia, bo wręcz to półkole nam się właśnie zamknęło. Miejmy nadzieję, że to jest dobry znak, że coś się tutaj na tym Bliskim Wschodzie na lepsze zmieni. Proszę państwa, no wracamy do początku naszej audycji, czyli do tego, cośmy jeszcze państwu nie przekazali o pogodzie, bo to też przecież ważne i bardzo ciekawe. Pogoda w Bejrucie, deszcz już od kilku dni pada i praktycznie ten cały tydzień będzie taki między grzmotami, piorunami i deszczem, być może gradem. Ma go spaść chociażby teraz w ciągu najbliższych 12 godzin aż do 14 mm na metr kwadratowy, chociaż zachmurzenie nie jest jakieś takie bardzo intensywne. Tu i ówdzie prześwituje słońce, stąd mamy właśnie tą tęczę. Słońce już wzeszło. Wzeszło o godzinie 6.31 naszego libańskiego czasu. Zajść ma o 16.29, a długość dnia, Pani Agnieszko, to nie już 10 godzin. Mniej o 2 minuty. Mamy krótki dzień, 9 godzin. 58 minut. Temperatury na wybrzeżu, no słodkie, słodziutkie. W tym momencie 15 stopni. W południe przewiduje się 18, po to, żeby wieczorem spadło gdzieś do 16 stopni. A w górach coraz mniej ludzi. No, może się pojawią, jak spadnie porządny śnieg na te wszystkie wyciągi, których jest tam bardzo dużo, na wysokości nawet 3000 metrów. Tak, w Libanie można zjeżdżać aż z 3000 metrów nartami. Temperatura w tym momencie to minus 1. Pruszy lekki śnieg. W południe będzie aż 4 stopnie. Czyli myślę, mamy Polskę w górach w Libanie, jeżeli chodzi o klimat. W południe to już nie będzie śnieg, to już będzie taki deszczyk ze śniegiem. A ja znów, Pani Agnieszko, wybrałem się w góry. Wybrałem się w takie lekkie, małe góry do 900 metrów. Tam, gdzie jest centrum Don Bosco, przepiękny i wspaniały las na grzyby. Tym razem znalazłem 4 małe podgrzybki, ale czekamy na rydze. A jaka temperatura w polityce w Libanie i na Bliskim Wschodzie? Tym razem rozpoczniemy od Syrii. Myślę, że to są dobre wiadomości, chociaż pochodzą w praktyce od przedstawicieli reżimu, ale no, weźmy to za dobrą monetę. Mówią, że 1 000 000 syryjskich uchodźców powróciło do Syrii. Wielu z Libanu i zapewnia o tym 2 syryjskich urzędników. Mówiąc, powrót 1 000 000 Syryjczyków do kraju jest kontynuacją przesłania o zwycięstwie armii przeciwko terroryzmowi. A powiedział to pan Hussein Mahlouf, syryjski minister samorządu lokalnego i środowiska, w wywiadzie dla syryjskiej, no, prorządowej gazety Al-Watan. Wyjaśnił ponadto, że w świetle dyrektyw wydanych przez prezydenta Syrii każdy powracający obywatel jest wspierany przez właściwe ministerstwa, które zapewniają mu niezbędną usługi. Pomoc jest gwarantowana również tak zwanym ewentualnym poborowym. Rząd da im 6 miesięcy przed powołaniem do służby wojskowej i da im pomoc po to, żeby odbudowali domy. Inny urzędnik z dyrekcji do spraw imigracji i paszportów zapewnił, że większość Syryjczyków, którzy powrócili, pochodziła z Libanu, a duża większość z nich mieszkała w tych niechlubnych obozach z ceraty, najlonu czy jakichś kartonów. W ciągu ostatnich 2 dni zaledwie około 1000 Syryjczyków opuściło Liban w kierunku Syrii. Syryjski urzędnik powiedział również, że wydał niezbędne wytyczne, ten pan od paszportów, wytyczne, aby ułatwić podjęcie działań na posterunkach granicznych z krajami graniczącymi z Syrią, które wcześniej gościły uciekających Syryjczyków. Miejmy nadzieję, że ten trend będzie prawdziwy i że rzeczywiście ci powracający znajdą nie tylko miejsce i godne mieszkanie, ale czy znajdą pomoc i najważniejsze, żeby czasami nie trafili do więzienia, co też jest możliwe. Jakżeż to podobne do 45 roku i powrotów niektórych Polaków, chociażby z Libanu do kraju. Niestety byli zapraszani przez ówczesną władzę, ale wiemy, gdzie wielu z nich kończyło i to była ich tragedia. No to północny sąsiad Libanu, a południowy Izrael. Izrael. No jak tu nie powiedzieć dwa słowa o panu premierze Netanyahu. Według wielu obserwatorów tutaj w Libanie wizyta w Izraelu amerykańskiego generała, dowódcy Marka Milleya miała rozcieńczyć zapędy wojenne Netanyahu przeciwko Iranowi. Wyobrażają sobie nasi tutaj eksperci, że w obliczu wyborów, które liczy bardzo nasz prezydent Trump, że zostanie na nowo wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych, Trump nie chce wojny w rejonie Bliskiego Wschodu, stąd tak chce uciszyć te zapędy naszego sąsiada, a zwłaszcza w osobie premiera Netanyahu. Jednocześnie ci sami eksperci przekonują, że główną kartą Netanyahu, aby uniknąć więzienia, a mówi się, że grozi mu nawet 13 lat kary, takim sposobem, żeby jej uniknąć, byłaby wojna z Iranem. I tak naprawdę to jest nic nowego, to jest metoda bezpośrednio pobrana z podręcznika Machiavelliego. A troszkę dalej idziemy do Iranu. I co tam się dzieje, bo to wszystko, co się dzieje wokół nas, ma wielki, wielki wpływ na to, co dzieje się w Libanie. A tam prezydent Iranu, Hassan Rouhani, ogłosił coś, co nazwał planem oporu. Ten plan ma wartość 39 miliardów dolarów i cel przeciwdziałać sankcjom USA. Prezydent oświadczył wczoraj, 8 grudnia, że nowy budżet wynosił będzie 39 miliardów dolarów i ma pomóc Irańczykom w przezwyciężeniu trudności gospodarczych. Rouhani wyjaśnił, że celem takiego przedsięwzięcia jest zmniejszenie problemów związanych z silną recesją gospodarczą, w której znajduje się Republika Islamska z powodu sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone. Główne konsekwencje są takie, że irańska waluta spada systematycznie i doprowadziła do wzrostu inflacji powyżej 40%. W rezultacie wzrosły ceny wszystkich produktów, zwłaszcza tych pochodzących z importu. Rouhani powiedział, że przed parlamentem wykaże, że ten nowy pomysł obejmie 15% wzrost wynagrodzenia w sektorze publicznym i że to jest plan oporu i wytrwałości wobec sankcji. Plan powinien zrównoważyć według niego oczekiwany 40% spadek przychodów z ropy. Ponadto, aby zrealizować tę politykę, Iran skorzysta ze wsparcia Rosji. Proszę, szanowni słuchacze, ma tam dotrzeć z naszej Rosji 5 miliardów dolarów. Ale szczegóły sprawy wciąż są w trakcie definiowania. Wiemy, że w tej sytuacji sankcji i nacisków ludzie mają kłopoty. Wiemy, że siła nabywcza obywateli spadła. To powiedział prezydent Rouhani i dodał, nasz eksport, nasz import, transfer pieniędzy napotykają na wiele, wiele przeszkód. Wszyscy wiemy, że istnieją problemy z eksportem naszej ropy. Jednocześnie staramy się zmniejszyć problemy zwykłych ludzi, dodał. Widać wyraźnie, że w ten sposób chce uspokoić nastroje, przecież wiemy, jak bardzo burzliwe, swoich obywateli. Rouhani zwrócił następnie uwagę, że pomimo sankcji USA, jego rząd oszacował, że irańska gospodarka, poza sektorem ropy naftowej, będzie rozwijać się prawidłowo w tym roku. W przeciwieństwie do tego, co jego zdaniem sądzili Amerykanie, że z powodu sankcji miałyby ucierpieć gospodarka i w ogóle życie publiczne, dodał, że dzięki Bogu, wybraliśmy właściwą ścieżkę i idziemy do przodu, tak powiedział prezydent Iranu. Projekt według niego powinien zostać uruchomiony pod koniec marca 2020 roku, a plan musi zostać przeanalizowany jeszcze i zatwierdzony przez irański parlament. Relacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem pozostają jednak napięte. szef sztabu amerykańskich sił powietrznych Dawid Goldfein w sobotę 16 listopada wezwał kraje Zatoki Arabskiej do pogodzenia różnic między nimi i do koordynacji zdolności wojskowych w celu utworzenia wspólnego frontu przeciwko Teheranowi. Wojska USA, tak mówią tutejsi eksperci, rozważają potencjalny wzrost liczby żołnierzy amerykańskich na Bliskim Wschodzie. Ma być to związane z obawami, że to Iran mógłby podjąć agresywne działania w regionie. Wróćmy do Libanu. Już mówiliśmy, rozmawialiśmy z panią Agnieszką o tej sytuacji chociażby dzieci i młodzieży. Ale co na ten temat w Libanie mówią biskupi maronicy? Wzywają do utworzenia uczciwego rządu. Co by to miało znaczyć, to nikt z nas na razie nie wie. Ale takie wezwanie było. Prośba biskupów do rządzących o rozwiązanie kryzysu narodowego i, proszę zauważyć, uratowanie Libanu. Maronicki patriarcha, kardynał Psiara Butros Rai, wyraził co prawda też zadowolenie z decyzji prezydenta Ouna o rozpoczęciu konsultacji parlamentarnych, licząc na szybkie utworzenie nowego rządu, ale to już było. Bo wczoraj kto z nas słuchał chociażby lokalne wiadomości, lokalne dzienniki, to zostało to już odroczone. Ale kalendę grekę, jak to Włosi mówią, czyli nie wiadomo do kiedy. Także tych konsultacji, panie Agnieszko, dzisiaj nie będzie. A to no, wpływa pozytywnie, że ruch na ulicach się odbywa normalnie i że pani mogła dotrzeć do tego studia. Liban ma bardzo trudną sytuację. Liban ma bardzo wysoki publiczny dług, który zdaniem ekspertów przekracza 80 miliardów dolarów. Aby rozwiązać ten problem, wcześniejszy rząd, który już upadł, tak zwanej jedności narodowej, zaproponował plan podatkowy. Dla niektórych aktywów, takich chociażby jak związanych z paliwem, ale nie tylko, przecież znamy tą kuriozalną sytuację specjalnego podatku dla użytników WhatsAppa. Zresztą tą rewolucję, te protesty były w pewnym momencie nazywane też protestami WhatsAppowymi. Ale ta propozycja, jak wiemy, no, wywołała powszechne protesty, doprowadziła już 29 października do rezygnacji premiera Saada Harirego. I tylko wczoraj prezydent zapowiedział konsultacje, a wieczorem je od razu odwołał. Jest to już historia. Te odwołane konsultacje były też związane no, z taką cichą nominacją nowego człowieka na ewentualnego premiera. Miał być nim sunnicki biznesmen Sami Al-Khatib. Jednak on sam po konsultacjach z czołowymi autorytetami świeckimi, z samym panem Haririm, ale również i z mufti Dżumhurije zrezygnował. Zrezygnował i już nie mamy kandydata i to zrezygnował jeszcze przed oficjalną praktycznie nominacją. No wcześniej wieszano na nim psy, podawano wiele niesprawdzonych informacji, bym powiedział wręcz chyba pomówień, bo zwłaszcza pomówienie co do jego palestyńskiego pochodzenia i przyznania mu przez ówczesnego premiera, prezydenta obywatelstwa libańskiego, co się wydaje, że są próby dowody, że to nie prawda. No nieprawdziwe informacje być może też dotyczyły również domniemanego uczestnictwa w rzezi chrześcijan w miejscowości Damur. Czyli jednym słowem widzimy, że mamy tutaj bardzo, bardzo silną walkę. To jest na dzisiaj w Libanie taka sytuacja i w regionie no, ta tęcza, która powoli znika, niech będzie no, takim znakiem rzeczywiście odnowy w Libanie, zwłaszcza, że świętujemy teraz co? Siurna mnichtyfel nechnahalla, wakt bil abel ait milat, siuris muha i wakt hamsa asabia.
Maulid Johanna.
Maulid Johanna, ale to wszystko należy do Adwentu. Hadakulsi al-Maji.
To jest tak.
Tak, ale Maju, ja nie widzę praktycznie, no tutaj z okna naszego studio, nie widzę nic. Nie widzę nic, co by mówiło o Bożym Narodzeniu. Mam psów sił, ale wala zinech, on ma psów min szubak tabal studio jany. Lesz, szuchaj daj, szuchaj bisir.
فينا هلا نحكي انه بلشنا شوي نحط زينه بس اكثر زينه وطنيه بطرابلس عملوا شجره وعلم لبنان
No nie jest, Maja mówi tak do końca, jak ja tutaj tak pesymistycznie widzę. Ludzie mimo wszystko ozdabiają choinki. Takim symbolem jest Trablus, czyli nasz Tripolis. W języku polskim tak go nazywamy. Jest to miasto na północy, to już ja dodaję, gdzieś w 90% sunnickie. A co tam się stało? Co amy luchoniekbil Trablus?
عملوا شجرة كبيرة ضووها مثل ألوان علم لبنان وبالنص الأرزة ومن فوق نجمة مكتوب عليها 17 تشرين
Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że w tym sunnickim mieście libańskim na największym placu Allah albo Nur. Tak jest te dwie nazwy, albo światła jasności, albo samego Allaha. Postawiono bardzo wysoką choinkę. Kam meter? Takriban. Maja ocenia, że to może być nawet choinka wysokości 20 aż metrów. Ale co na niej jest? Usiufi Alehada Shajra.
في ضوء ألوان علم لبنان أحمر أبيض وبالنص الأرزة
czyli ta choinka jest po prostu jak to się mówi pani Jeszko po polsku bandierą, czyli flagą libańską, czyli mamy trzy kolory, od dołu czerwony, po środku biały, u góry też czerwony, a na samym środku białego koloru zielony cedr. Natomiast tak jak już nam Maja powiedziała, na samym czubie zamiast gwiazdy jest napis, który głosi 17 października. Byłaby to data początku tej całej, jak tutaj nazywamy i wszyscy nazywają, saury, czyli po prostu rewolucji. Usiubat.
هلا الشيء الحلو اللي عم بيصير على الميلاد انه العالم عم بتجمع اكل وتياب للعالم الفقراء يعني من الفقير للفقير
To co piękne, że ludzie rzeczywiście zbierają datki, zbierają różnego rodzaju produkty pokarmowe po to, żeby dawać organizacjom, tym, które później będą dbały też o ludzi, którzy tego po prostu nie mają. Majo, ja powiem o takim programie. Fundacja Fenicja od już kilku lat w okresie Bożego Narodzenia proponuje taki projekt dla Polaków pod nazwą Wirtualny Gość przy Twoim Wigilijnym Stole. My wiemy, że nie możemy zaprosić wszystkich potrzebujących do naszego stołu, a często to miejsce jest puste, no bo ma być puste i się boimy niejednokrotnie, żeby kogokolwiek do swojego domu wpuścić. Ale jednak ten program daje szansę wam wszystkim, drodzy słuchacze, że poprzez wpłacenie zaledwie kilkudziesięciu złotych, możecie to sprawdzić na stronie fenicja.org, można zapewnić jednej osobie godną wigilię. W tym roku nie będziemy się tylko ograniczać do Syryjczyków, do chrześcijan pochodzących z tego kraju, których na szczęście jest tutaj coraz mniej, że wracają do siebie, ale okazało się, że również w tym na pozór bogatym Libanie, no bo kto przyjeżdża do Libanu, to widzi piękne samochody, widzi piękne wille, kobiety ubrane w najnowocześniejsze kreacje światowe, jednak w zakamarkach Sydonu, w zakamarkach Tripolisu, a myślę Bejrutu też na pewno, jest bardzo dużo rodzin, które są naprawdę w tragicznym położeniu. I to o tych rodzinach też chcemy myśleć. Dlaczego mówimy o chrześcijańskich? No bo to jest święto chrześcijańskie, Boże Narodzenie, Wigilia. Przecież nie będziemy proponować muzułmanom takich właśnie uroczystości jak Wigilia, chociaż jakby przyszli, też ich chętnie przyjmiemy. Maju, czas się zbliża końca naszej audycji. Mnechlas takryban programna. Siu aliom hadderty antyka tartile.
ترتيلي بترتلها فيروز
Dzisiaj będzie śpiewała dla was pani Fajruz
هي ترتيلي انترناسيونال بس الكلمات هلا بالعربي
pieśń, melodia jest międzynarodowa ale słowa są w języku arabskim, które mówią
روح زورهم ببيتهم
idź i nawiedź ich w ich domu
بيتهم فقير ما عندهم شيء
w domu biednym, w którym nic nie ma
روح زورهم ببيتهم وقل لهم ولد يسوع
idź do nich i nawiedź ich w ich domu i powiedz że Chrystus się narodził. Możemy to powiedzieć, ale możemy to też pokazać przez naszą partycypację, chociażby w tym programie Wirtualny Gość, czy gdziekolwiek zobaczymy kogoś, pójdźmy do niego, pójdźmy, zobaczmy jak mieszka, pomóżmy. Warszawę prosimy o tą piękną pieśń Pani Wajrus.